Dziś Maroko obieramy za cel naszej wyprawy w magazynie Podróże Małe i Duże. Moim gościem jest Anna Śliwa, przewodniczka, pilotka, organizatorka cyklu Przez Świat, spotkania z podróżą. Opowiadała Pani kilka minut temu o tym, jak w Maroku zdobywaliście Tubkal, czyli najwyższy szczyt Maroka i gór Atlas. Ważne jest to, aby to podejście jednak podzielić i aby dostosować organizm do wysokości. Wspomniała Pani o schroniskach. Naturalną rzeczą jest, że zatrzymujemy się w schroniskach, ale zdaje się, że tutaj napotkaliście na pewne utrudnienia.
No tak, jak się planuje podróż do Maroka, to chyba ostatnia rzecz, która przychodzi do głowy, to to, że będzie trzęsienie ziemi. No a nam się właśnie trafiło. Znaczy nie wtedy, kiedy byliśmy, tylko 2 tygodnie wcześniej w górach Atlas, dokładnie 15 kilometrów od Tubkala, tylko po drugiej stronie. Doszło do bardzo dużego trzęsienia ziemi, które spowodowało bardzo duże szkody. Zginęło kilka tysięcy ludzi. Ono było odczuwalne przede wszystkim właśnie w górach. Trochę, no dość mocno powiedzmy, było odczuwalne w Marrakeszu, który jest oddalony 60 kilometrów mniej więcej od tego epicentrum. Tam w Marrakeszu się trochę rzeczy pozawalało. No, my też na przykład przyjechaliśmy do Marrakeszu na sam koniec tego wyjazdu. Nie byliśmy, praktycznie wszystkie atrakcje w Marrakeszu były zamknięte, ponieważ czekały na ocenę komisji. No i początkowo, jak już minął ten pierwszy szok, no bo pierwsze 2 dni, kiedy tam nie było łączności na przykład w ogóle z Imlilem, bo Imlil to jest takie główne miasto, z którego się wychodzi na Tubkal. Jak już nam się udało tam dodzwonić, jak przywrócono łączność, zresztą okazało się wtedy, że mój znajomy, z którym tam kiedyś byłam pod K2, był akurat w Maroku i akurat był w Imlilu dokładnie w czasie tego trzęsienia ziemi, więc ja też jak się tylko udało przywrócić, jak oni przywrócili komunikację, to skontaktowałam się też z nim z pytaniami, co tam się w ogóle stało, no bo wiadomo, jak wyglądają relacje w telewizji. Pokazuje się to, co jest najbardziej
dramatyczne.
To, co jest najbardziej dramatyczne po prostu. No okazało się, że ta dolina akurat, o dziwo, nie została praktycznie w ogóle zniszczona. Owszem, były tam jakieś zawalenia, trochę drogę poruszyło, ale szlak na Tubkal był otwarty. Myśmy się zresztą wtedy skontaktowali też z przewodnikiem, bo na Tubkal trzeba iść z przewodnikiem lokalnym, z tym, którego mieliśmy tam już zamówionego. On nas wręcz błagał, żebyśmy przyjechali, żebyśmy nie odwoływali, ponieważ 90% grup się w tym momencie anuluje, bo jest po trzęsieniu ziemi i grupy się anulują. A to jest dla nich szczyt sezonu i to jest tak naprawdę moment, kiedy oni mogą zarobić na tych turystach, którzy tam przyjeżdżają. No i wszystko było okej, wszystko było dogadane i nagle 2 dni przed wyjazdem dowiadujemy się, że no to właśnie władze zamknęły te 2 schroniska pod Tubkalem, ponieważ musi przyjść komisja do oceny stanu technicznego, czy one się w ogóle nadają w tym momencie do użytku. No i też taka konsternacja, no to co w tym momencie? Na jeden strzał na pewno z Imlilu nie wyjdziemy. Mamy bagaże wykupione 10-kilowe. No nie jesteśmy w stanie zabrać z Polski całego sprzętu biwakowego w tych kilogramach i jeszcze się spakować na to, że będziemy przez kolejne tam 8 dni podróżować sobie po Maroku. No w trochę innej rzeczywistości, no bo góry to jest jedno, a reszta no to jest po prostu zwiedzanie pustynia, zwiedzanie miast. Więc nie ma szans, żebyśmy się spakowali w takie bagaże. No i znowu kontakt z tym przewodnikiem. Okazało się, że no, to się da załatwić. Można w Imlilu wypożyczyć namioty, można wypożyczyć śpiwory i po prostu przespaliśmy tą noc pod schroniskami, które rzeczywiście były zamknięte do noclegu, ale można było zamówić herbatę na przykład, trzeba było mieć swoje jedzenie. Ale oni dawali tam herbatę na miejscu, no i były czynne toalety. Także przespaliśmy w namiotach, wyjątkowo ciepła była noc, jak na to, jaka powinna być o tej porze roku, bo nawet chyba nie spadło poniżej zera, tylko jakiś 1 stopień był, a powinno być z minus 5, minus 7. I rano, jeszcze przed wschodem słońca, zaczęliśmy wychodzić na górę. Wschód słońca w zasadzie nas zastał na przełęczy pod Tubkalem. No i wejście na szczyt było naprawdę niecodzienne, ponieważ zwykle o tej porze roku to tam jest 70-100 osób mniej więcej na szczycie. Nas było 7, z czego chyba tylko jedna osoba nie była z Polski. A tak to sami Polacy.
Czyli najwyższy szczyt Maroka należał do Polaków.
Tak, w ten poranek na pewno.
Dobrze, to ja teraz zadam takie bardzo błyskotliwe pytanie. Mm. Jakie wrażenia z tego szczytu?
Jakie wrażenia ze szczytu? To są dziwne góry. To są góry, które w pierwszej chwili nie każdemu się będą podobały, bo one są bardzo suche, bardzo surowe, takie no, góry kamieni i góry skał. Ale no nie wiem, podobało mi się, to jest złe słowo, bo to jest coś takiego, że to jest krajobraz, który z jednej strony no nie ma nawet na czym oka zawiesić tak naprawdę, bo to są skały w kolorze czarno-brązowo, jakimś takim sepiowym. A z drugiej strony ten krajobraz jest jakiś taki fascynujący. Po prostu to jest tak, że wkoło nie widzi się praktycznie niczego żywego. Gdzieś tam na horyzoncie majaczy Marrakesz, bo widać Marrakesz z tego, ale to jest gdzieś tam daleko na samym horyzoncie. Widać kawałek Imlilu na dole i to jest taka zielona oaza, bo ta miejscowość to jest po prostu taka zieleń wciśnięta w tą łysą zupełnie dolinę. A tak to jest po prostu taki ogrom skał, kamieni, czegoś takiego, co nie wygląda nawet jak jakieś księżycowe, coś takiego. Ale miałam podobną górę w Jordanii, kiedy wychodziliśmy na najwyższy szczyt Jordanii, to wokół mniej więcej, może tam był inny krajobraz, ale to też była taka pustka, totalna pustka bez żadnego życia, bez śladów życia. Ale dla mnie to jest fascynujące i ja lubię takie krajobrazy.
Domyślam się, że może być fascynujące także dlatego, że jest po prostu inne niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak, to są zupełnie inne góry. Tego się nie da porównać, nie wiem, z Tatrami, z Alpami. No bo w tych naszych górach mimo wszystko wszędzie jest jakaś zieleń, wszędzie jest jakieś życie, wszędzie jest widoczna jakaś roślinność. Choćby te hale jakieś, jakieś krzewinki, kosodrzewina. Tam nie ma nic. Tam po prostu nie rośnie nic. Jeżeli są jakieś kępki trawy, one są na przykład nad schroniskami, gdzieś się pojawiają. Oczywiście do nich od razu w podskokach przylatuje całe stado owiec, kóz i tego typu bydełka małego. To one, te kępy traw, to one potrafią wyglądać jak oaza. A to jest po prostu kępa trawy gdzieś tam pomiędzy tymi skałami.
Rozumiem, że ta fascynująca góra, ten szczyt był celem pani i waszej wyprawy, a pozostałe dni, pozostały czas spędziliście na odkrywaniu innych miejsc w Maroku.
Tak, Tubkal był takim celem numer jeden. Pod niego, tak jak już powiedziałam, był ustawiony przede wszystkim termin tego wyjazdu, żeby mieć jak największą pewność, że wejdziemy po prostu. Natomiast to nie był cel jedyny, no bo Maroko samo w sobie jest fascynujące. Więc oprócz tego mieliśmy też inne miejsca, które chcieliśmy zobaczyć. Chcieliśmy się przespać na pustyni, chcieliśmy zobaczyć wąwozy Dadesz i Todra, chcieliśmy też pojechać do czterech miast, do Fezu, do Szafszawanu, do Essaouira i do Marrakeszu, a także odwiedzić takie bardzo dziwne miasto, które i pani pewnie i państwo także znacie z wielu filmów, Ait Ben Haddou. To jest miasto wydmuszka, można powiedzieć, wpisane na listę UNESCO, bo ono jest bardzo stare. Natomiast odbudowane na potrzeby filmów. Gladiator między innymi, Lawrence z Arabii, a w ostatnim czasie Gra o Tron, Piękni Panowie z Junkai, oni stoją właśnie w Ait Ben Haddou. I to nie jest dekoracja, tylko to jest miasto, które istnieje i tam po prostu filmowcy przyjeżdżają robić filmy. Bo ono tak wygląda, że pasuje po prostu do wszelkiego tego typu filmów.
Dobrze, to o tych miastach jeszcze powiemy, a do rozmowy o Maroku z zaproszeniem na pustynię wrócimy po 13:00.